Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Od samego rana Bóg ma dla ciebie wiadomość. Albo od brzasku dnia czeka na ciebie wiadomość od Boga. Tylko czy jesteś spragniony? Tylko czy oczekujesz z wiarą? Tylko czy nie ograniczysz Boga w tym, co przygotował dla ciebie? Chcemy dzisiaj rozważać fragment z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 5, wersety od 17 do 26. I tak myślę, że przez jakiś czas zatrzymamy się tam w rozdziale 5 na około 3 kazania, jak Bóg pozwoli. Otwórzmy więc nasze Biblię w tym miejscu. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 5, wersety od 17 do 26. Anioł Pański wypuścił zamkniętych w więzieniu apostołów, aby z brzaskiem dnia głosili w świątyni słowa, które darzą życiem. Jest to piękna myśl tego krótkiego fragmentu. Piękna myśl tego krótkiego fragmentu. Chciałbym, abyśmy umieścili to rozważanie dzisiejsze w odpowiednim kontekście. Dlatego przypomnijmy sobie kilka prawd, o których mówiliśmy wcześniej przy okazji rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Powiedzieliśmy, że takim konspektem, na którym oparł ewangelista Łukasz swoją księgę, jest pierwszy rozdział, werset 8 tej księgi, gdzie czytamy: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I właśnie w oparciu o ten plan ewangelista Łukasz pisze tę księgę. Rozdział 1-7, to co się dzieje w Jerozolimie, życie zboru w Jerozolimie. Porywający fragment, prawda? Chociaż też pełen dramatyzmu. Rozdziały 8-12 to Judea i Samaria i to, co się tam dzieje, a również i Jerozolima. Rozdziały od 13-28 to rozdziały przełomowe, ponieważ od tego momentu Ewangelia jest głoszona zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Tak? Niezwykłe dzieło, które opowiada o tym, jak Jezus Chrystus realizuje cel, który rozpoczął na krzyżu, po tym jak wstąpił do nieba. Rozdział 10, widzenie Piotra, jest istotnym przełomem w historii, którą opisuje Łukasz. Do tej pory Ewangelia była głoszona tylko do Żydów. Ale przez to wydarzenie na dachu domu, kiedy Piotr ma widzenie zwierząt opuszczanych w płótnie, Bóg uczy go, że jest czas zwiastować Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ponieważ po to właśnie objawił się jego Syn Jezus Chrystus. I oczywiście od 13 rozdziału widzimy rozwój całej tej akcji w tym kierunku. A Księga Dziejów Apostolskich jest adresowana do dostojnego Teofila. Co prawda już w Księdze Dziejów nie znajdujemy tego określenia, ono pada w Ewangelii Łukasza, ale pozwala nam zrozumieć, kto był odbiorcą tej księgi. Wysoki urzędnik rzymski, który prawdopodobnie stał się chrześcijaninem i potrzebował utwierdzenia w nauce, którą usłyszał i którą przyjął. Dostojny używano w stosunku do senatorów, do zwierzchników prowincji rzymskich lub w stosunku do prokuratorów rzymskich. I bibliści mówią, bardzo prawdopodobne jest, że Księga Dziejów Apostolskich służyła obronie apostoła Pawła na ostatnim procesie, który odbył się, gdzie oskarżycielami byli przywódcy religijni lub ich reprezentanci. Stąd też uważa się, że są dwa główne cele Księgi Dziejów Apostolskich. Po pierwsze, utwierdzenie Teofila w wierze co do nauki, którą przyjął. Teofilu, żebyś nie miał wątpliwości, żebyś już nie odwracał się do tyłu, żebyś nie wątpił, żebyś podążał za Panem, oraz obrona apostoła Pawła przed zarzutami Żydów w końcowej fazie jego procesu w Rzymie. I faktycznie tym, co szczególnie jest dostrzegalne przez całą księgę, ale już w pierwszych 7 rozdziałach, jest co? Jest sprzeciw, jest opór, są prześladowania i właściwie możemy dostrzec je na takich trzech głównych płaszczyznach. Zastraszanie, groźby, przemoc fizyczna oraz utrata życia. Zaczyna się od gróźb, potem przemoc fizyczna. Apostołowie są biczowani, 40 uderzeń bez jednego, tak? A potem mamy historię Szczepana, męczennika Kościoła. Ale to nie wszystko, ponieważ Łukasz pokazuje, że to prześladowanie było jakby z dwóch źródeł. Po pierwsze, władzy religijnej ówczesnej Izraela, a po drugie, władzy administracyjnej króla Heroda, tak, który pozbawia życia jednego z synów Zebedeuszowych, Jakuba, brata Jana. O tym czytamy również w tych pierwszych rozdziałach. Ale w tym momencie bardzo ważne jest powiedzieć, że ani Ewangelia Łukasza, ani Księga Dziejów Apostolskich nie są antyżydowskie. Łukasz bardzo wyraźnie pisze, że odpowiedzialnymi za ukrzyżowanie Pana oraz za całe to zamieszanie i prześladowania są przywódcy religijni pałający zazdrością i gniewem na Jezusa najpierw, a potem również na Jego uczniów. A czym inny jest naród Boży, naród izraelski, który lgnie do Słowa, który przyjmuje to Słowo i który przyjmuje poselstwo o swoim Mesjaszu. Tak, chrześcijaństwo jest drogą krzyża, podążanie za Jezusem, niosąc Jego krzyż, bo ten krzyż, który my mamy brać na siebie, to ma być wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo od swoich początków funkcjonuje i realizuje w wyznaczonym przez Jezusa kierunku, realizuje wyznaczony cel czynienia uczniów pośród ucisków i prześladowań. No ciekawa zachęta dla Teofila, co? Co drugi, co trzeci rozdział, apostołowie stają przed sądem i muszą się tłumaczyć ze swojej wiary, składać świadectwo. Przeczytajmy dzisiejszy fragment. Wtedy wystąpił arcykapłan, całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów, wtrącili ich do więzienia publicznego, ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami. Lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtedy nadszedł król i doniósł im: mężowie, czytałem tę historię, tam nie było króla, no dobrze. Ale nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrącili się do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł za sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamionowano. Drodzy, tydzień temu mówiliśmy o Ananiaszu i Safirze, prawda? Powiedzieliśmy sobie, że to byli ludzie, którzy nie upilnowali serca i dali je napełnić szatanowi. I szatan przyniósł w nie lub dorzucił do tego, co tam było, kłamstwo lub przewrotność, ale przewrotność rozumiano ją jako zaprzeczenie deklarowanego stanu, tak? Czyli mówię prawdę, a faktycznie mówię kłamstwo. Jestem szczęśliwy, a faktycznie jestem smutny. Jestem prawy, a faktycznie jestem niesprawiedliwy i bezbożny, tak? Tak rozumiane. Proszę? Przewrotność. Bardzo dziękuję. Właśnie o to mi chodziło. O wiele łatwiej przychodzi ludziom podrabiać coś głębokiego, niż zadać sobie trud całego tego dzieła uświęcenia i umierania dla tego, co grzeszne. Prawda? Dużo łatwiej. Na potrzeby chwili, na potrzeby spotkania z innymi ludźmi, zaprezentować siebie jako święty, pobożny człowiek. I właśnie to uczynił Ananiasz i Safira. Oni stwarzali pozory tego, co działo się dookoła nich naprawdę, ponieważ Barnaba faktycznie dał przykład, który był zachętą dla innych. Ale Ananiasz i Safira jedynie podrabiali tę zachętę i faktycznie byli jedynie zgorszeniem. Bardziej niż czegokolwiek innego, Biblia uczy nas, musimy pilnować swojego serca. Bo jeżeli tego nie zrobimy, diabeł nam wrzuca tam kamieni i nie dostaniemy się do źródła. I woda przestanie płynąć. Podobnie jest z przywódcami religijnymi, których tutaj czytamy. Oni byli przepełnieni zazdrością. Obserwując wszystko od czasów, kiedy Jezus się pojawił, wiedząc, że bezsprzecznie jest to zapowiadany Mesjasz, a jednak zaparli się Go. Nie mogli sobie poradzić z tym, że tłumy kierują się w Jego kierunku, ponieważ to, co czynił, podnosiło słabych, przybitych, chorych, ludzi w beznadziei. Nie mogli sobie z tym poradzić. I przez ten cały czas diabeł zarzucał ich studnie kamieniami. Zazdrością. Tymczasem wystarczyło napełniać się Duchem Świętym. Wystarczyło okazać posłuszeństwo Bogu. Wystarczyło otworzyć się na poselstwo, które przyniósł Syn. Ale dużo łatwiej jest podrabiać życie, niż być jego faktycznym posiadaczem. Dużo łatwiej. Boże dzieło, taka myśl, która wychodzi do nas z tego tekstu, może doprowadzić religijnych ludzi do wściekłości. Nie bezbożnych, takich, wiecie, nieznających Boga, pogan, ale Boże dzieło może doprowadzić ludzi religijnych, i tutaj wiemy, że chodzi o ludzi imitujących prawdziwe życie, do wściekłości. Boże dzieło napotyka zaciekły sprzeciw ze strony takich ludzi. Ludzi, którzy jak Ananiasz i Safira jedynie naśladują, imitują to życie, a nie faktycznie posiadają je lub nim żyją. I pytanie jest, w jaki sposób szatan napełnia ludzkie serce? I zauważyłem, że szatan właściwie nie przynosi niczego innego od tego, co już mamy. A więc, jeżeli pałasz zazdrością do kogoś, to szatan po prostu przyniesie ci więcej zazdrości i napełni cię zazdrością. Jeżeli nie masz przebaczenia w sercu, to on nie przyniesie ci innych rzeczy, on po prostu dorzuci ci więcej nieprzebaczenia, aby ten gorys, aby ten korzeń rósł w górę. Jeżeli masz problem z pożądliwościami, on nie przyniesie ci niczego innego, po prostu rozkręci jeszcze bardziej te pożądliwości i napełni ciebie tym, co odnalazł w tobie. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl, abyśmy nie zrzucali wszystkiego, co złe, na diabła, chociaż on jest ojcem kłamstwa, chociaż on jest mężobójcą. I to, co robi, robi z myślą o tym, aby nas zabić, a już tak mówiąc kolokwialnie, utłuc. Więc on przygląda się człowiekowi i dostrzega, co pozostaje nieoddane Bogu, co pozostaje aktywne w naszym życiu, jaki grzech, jaka sfera nie należy do Boga. I bardzo chętnie tę przestrzeń zaopatruje dokładnie w to samo. A więc tak naprawdę to, że nas napełnia w taki, a nie inny sposób, jest wynikiem tego, co myśmy zaniedbali i co odkrył w nas. Znamy list Jakuba. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. I właśnie te pożądliwości używa diabeł. One go pociągają, nęcą, a potem to rodzi grzech, a potem rodzi śmierć. A więc jeżeli nie robimy nic z naszymi grzechami i nie prowadzimy tego przed Boży tron, prosząc o to, by Bóg to uświęcił, zabrał i zniszczył, to możemy być pewni, że tego będzie przebywać, bo diabłu na tym zależy. Będzie nam dokładnie takie prezenty przynosić. To tak ważne, to dlatego jest tak ważne, abyśmy wołali do Pana. Pokaż mi, Boże, mój grzech. Panie, nie chcę, aby cokolwiek było drzwiami dla diabła w moim życiu. Pokaż mi, którędy diabeł wchodzi do mojego życia. Pokaż mi, w jaki sposób może używa mnie. Nie chcę, by cokolwiek, co Ciebie nie chwali, pozostawało we mnie, było częścią mnie. Wtedy wystąpił arcykapłan, całe jego otoczenie, stronnicy saduceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów, wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. Chciałbym za ewangelistą Łukaszem powiedzieć bardzo jasno. Bóg od rana ma dla nas słowa, które darzą życiem. Z brzaskiem dnia czeka na nas wiadomość od Boga ze słowami, które darzą życiem. Ponieważ Bóg chce, abyś żył. Bóg chce, abym żył. Bóg chce, abyśmy obfitowali. Bóg troszczy się o swój lud, czytamy z tej historii. Od samego rana karmi swój lud słowami, które darzą życiem. Bóg troszczy się o nas. Posyła do nas dzisiaj słowa, które darzą życiem. Bóg troszczy się o mnie, o ciebie i posyła do ciebie i do mnie słowa, które darzą życiem, abyśmy żyli. Abyśmy żyli. Drodzy, wiecie, smutnym widokiem jest chrześcijanin, który od lat, nie wiadomo ilu, chodzi za Bogiem i jest przybity, sfrustrowany, wypełniony narzekaniem, goryczą i nie wypływają z niego słowa, które darzą życiem. To smutny widok. A jednak od rana czekają na nas słowa od Boga, które darzą życiem. A wiecie, co to znaczy? Tak jak musimy pilnować swojego serca, aby nie dać napełnić go niewłaściwymi rzeczami, nie dać pomnożyć w nas naszych grzechów, tak też od rana powinniśmy zabiegać o Słowo Boże, karmić się tym Słowem, być Mu posłusznym i widzieć życie, które ono przynosi. Bo widzisz, jeżeli czytasz Słowo Boże z nastawieniem, że Bóg mówi do ciebie, a potem idziesz i tak postępujesz, to nie ma innej możliwości jak to, by pojawiło się życie. Nie ma innej możliwości. Więc sięgnij po Słowo. Sięgnij po nie. Niech ono ożywi cię od środka. Drodzy, tak zawsze ważne jest, abyśmy mieli jasny obraz Boga i pokrywające się w naszym życiu doświadczenie Boga z kart Pisma Świętego. Pan Jezus przyszedł objawić nam Ojca i dlatego powiedział: kto widział mnie, widział Ojca. A więc kiedy otwieramy Biblię i czytamy, jak żył i co czynił Pan Jezus, możemy być pewni, że taki jest Ojciec w niebie. Takie jest Jego nastawienie, takie jest Jego pragnienie i takie jest Jego podejście do nas. On posyła do ciebie właściwe słowo na każdy dzień. Lecz za każdym razem będą to słowa, które darzą życiem. On pragnie uzdrowić wszelką chorobę i niemoc, z którymi się zmagasz, przez słowa, które darzą życiem. On ponad wszystko pragnie, abyś był wolny od więzów grzechu i dlatego mówi do ciebie, abyś ożył. On pragnie być wolny od lęku, abyś był wolny od lęku przed śmiercią, dlatego ofiaruje ci nowe życie. Jeżeli nie poddasz się, jeżeli nie zrezygnujesz, jeżeli nie zawrócisz w połowie drogi, będziesz oglądał życie Boże w sobie. I proszę, przestań mówić, że są wszyscy dookoła winni twojego stanu. Idź do Boga. Przyjmij od Niego słowo i żyj. Przyjmij od Niego słowo i żyj. Tylko wiesz, nie poddawaj się. Ufaj. To może się stać tu teraz, to może stać się jutro, to może się stać za rok, ale powiem ci, że się stanie. Bo takie jest doświadczenie bijące z kart Pisma Świętego i takie jest doświadczenie bijące z naszego życia. A więc niech się stanie. Żyj, bracie, siostro. Nic nie może stanąć na przeszkodzie, abyś żył. A więc weź słowa życia od swojego Pana. My rozglądamy się za ludźmi. Co mi brat powie? Co mi siostra powie? Czasami po drodze usłyszymy więcej negatywnych rzeczy niż pozytywnych. Więc idź do Jezusa. Bo On ma dla ciebie słowa, które darzą życiem. Niech się stanie. Bądź wolny. Powstań. On wzmocni twoje słabe stopy. Zrób krok wiary. I kolejny. I kolejny. A dojdziesz do celu. A jeżeli brakuje ci wiary, to przyznaj to uczciwie. I zacznij ją budować świadomie. Wiecie, stosuje się tanie chwyty, by czyjąś wiarę zbudować w ciągu 20 minut na nabożeństwie. Tego się nie da zrobić. W ciągu 20 minut na jakimś mityngu ewangelizacyjnym. Tego się nie da zrobić. Czemu? Bo wiara powstaje przez doświadczenia. Kształtuje się w ogniu doświadczeń, kiedy jesteś wypalany, a mimo to stoisz w wierze. Wiara kształtuje się przez lata. A ten wewnętrzny diament cichego, łagodnego ducha jest szlifowany przez całe życie. A my byśmy czasami chcieli, żeby tak w ciągu nabożeństwa wszystko się zmieniło w naszym życiu. A Słowo Boże nas wzywa, wejdź na drogę wiary z czystym sumieniem. Obmyci na wodzie, na ciele, wodą czystą. A więc wejdź na drogę wiary, zadbaj o to, aby nic nie było ukryte przed Bogiem, wyznawaj swój grzech i zawsze z czystym sumieniem podążaj za Nim. A nie zawiedziesz się. My dzisiaj nie chcemy mówić o prostych rozwiązaniach, ale chcemy mówić o skutecznych, o których mówi również Słowo Boże. Nie wiem, ile czasu potrzebujesz, by zbudować swoją wiarę. Nie wiem, ile czasu tak naprawdę Bóg potrzebuje, by zbudować twoją wiarę. Bo to nie jest tak, że my po prostu budujemy tę wiarę. To On ją buduje. On jest jej dawcą, On jest jej sprawcą, On jest jej wykończycielem. Więc to nam mówi, że musimy zawsze być blisko Niego, a właściwie z Nim, aby ten proces trwał. Więc przestań być chrześcijaninem od niedzieli do niedzieli, od konferencji do konferencji, od książki do książki, od audycji radiowej czy tej w internecie. Podłącz się do Jezusa Chrystusa. My po prostu musimy chodzić z Nim ustawicznie. A podłączeni do życia wydajemy owoce. Podłączeni do życia wydajemy owoce. Nie wiem, ile czasu potrzebujesz, by zbudować swoją wiarę. Może już jest gotowa, a może nadal jest w gruzach. Ale bardzo ważne jest sobie odpowiedzieć, w jakim ona jest naprawdę stanie. No, jakim ja jestem chrześcijaninem? Czy ja wiernie chodzę z Panem, każdego dnia budzi moje ucho, a ja słucham, co ma do powiedzenia, a potem żyję tym Słowem. Jak spojrzę wstecz, to widzę, jaki progres wykonał się w moim życiu, bo ja chodzę z Panem, bo nie może być inaczej. Drodzy, jak wielkim bluźnierstwem jest życie chrześcijan, którzy u schyłku swoich dni są pełni zwątpienia, goryczy. Cóż to jest? To jest to, czym się napełnialiśmy przez całe życie. Bo kiedy chodzimy z Panem i napełniamy się Nim, nabywamy Jego nawyków, nabywamy Jego zwrotów, upodabniamy się do Niego, to nie możemy być inni pod koniec, jak podobni do Niego. No po prostu to jest taka siła oddziaływania, że kiedy spotykasz się z Bogiem, musisz być przemieniony. Musisz mieć serce wypełnione miłością. Musisz pragnąć iść do ludzi, być im pomocnym, modlić się o nich, szukać zgubionych, bo to świadczy, że się spotykasz z Nim. Jesteś pod Jego wielkim, ale to wielkim wrażeniem. Jezus jest dawcą życia, jest zmartwychwstaniem i życiem, a to oznacza, że cokolwiek by było umarłe w tobie, ożyje, jeżeli spotkasz się z Nim i pójdziesz za Nim. Bo my potrzebujemy ożyć, drodzy, ożyć. To, co umarłe, musi powstać do życia. A to się dzieje tylko przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, co zabronili im głosić? Że jest zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. To jest potworna nauka dla diabła. Że może w nas ożyć wszystko, co umarłe. Jezus jest dawcą życia, źródłem wszelkich błogosławieństw, źródłem pokoju, miłości. To jest źródło słodkiej wody. Musimy pić z Niego. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I to jest fakt, że niewiedza stanowi o tym, czy coś od Boga otrzymamy, ale nasze przemożne pragnienie, nasze oczekiwanie, które nie ustaje. Panie, ja pragnę. Obudziłem się pewnego poranka z taką myślą, muszę to uśmiercić w sobie. Niesamowite. Pierwsza myśl. Zanim jeszcze do końca tworzyłem oczy, to musi umrzeć we mnie. Nie chcę być znaleziony przed Panem z rzeczami, które nie zostały ukrzyżowane we mnie. Nie chcę, by stan jakiejś mojej choroby odkrył, że nie uśmierciłem czegoś. I kiedy już nie panuję nad myślami, nad umysłem, wychodzą różne rzeczy. Chcę być martwy dla grzechu. Chcę być martwy dla grzechu. Pozwól, że coś ci teraz powiem. Szatan zrobi wszystko, by starannie zamknąć się w tym więzieniu. O, ci ludzie starannie zamknęli więzienie. Starannie je zamknęli. On zadba o to, byś nie ruszył się z miejsca, w którym jesteś. Bo on uważa, że to jest miejsce, w którym powinieneś być. Ty, Syn Boży, Jego zdaniem powinieneś spędzić całe swoje duchowe życie w więzieniu, w lochu grzechu. Co to w ogóle jest? To nie jest miejsce dla dzieci Bożych. To nie jest miejsce dla ciebie i dla mnie. I co więcej, Jezus potrafi te lochy otwierać. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, on jest specjalistą od pomocy w opuszczaniu więzienia. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, więc niech nasze życie o tym mówi. Niech one będzie tego świadectwem. Nasz Pan jest mocniejszy. Jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest wodzem, jest Zbawicielem. To coś znaczy. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Tak sobie myślę, Rozważamy Księgę Joba w środę. Job nie był gotowy, by przyjąć od Boga to, co on miał dla niego, dopóki Bóg go nie złamał i nie wylał z niego całej żółci. Job wiedział, że ta żółć go przepełnia. On wiedział, jaki to ma wpływ na niego. Ale pewnego dnia wyznał: złamałeś mnie i wylałeś całą moją żółć. I myślę, że wielu chrześcijan potrzebuje wylania żółci, aby to, co nas niszczy od lat, w końcu wylało się z nas i już nas nie napełniało. Drodzy, jak wielu z nas jest rozczarowanych, rozgoryczonych, zgorzkniałych, pełnych pretensji, żalu. A to musi zostać wylane z nas. I o to również trzeba się modlić, zabiegać przed Bogiem. Nie poddawaj się, trwaj. Bóg otworzy drzwi więzienia. Nie możemy wyjść z tego więzienia sami. Ile razy szarpałeś za kratę? Ile razy szarpałeś za łańcuch? Dało to coś? Ale to Bóg otwiera drzwi więzienia. To Jezus jest wodzem i odkupicielem. Biblia uczy nas, że Słowo Boże zawsze wykona pracę, z jaką Bóg je posłał. Czasami musi czekać na nas, aż będziemy gotowi je przyjąć. Ono już mogłoby wykonać pracę w nas. Ale my musimy być przygotowani. I czasami zajmuje to tyle lat, zanim Słowo będzie mogło wydać owoc. Bóg już dzisiaj chciałby Cię błogosławić. Już teraz mógłby Cię ożywić. Już teraz mógłby Cię podnieść. Już teraz. I On obiecuje: moje Słowo, które posłałem do Ciebie, nie wróci do mnie bezużyteczne, nie wykonawszy pracy. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtedy nadszedł król i ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży podszedł ze sługami, przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamionowano. Twoje miejsce nie jest w więzieniu. Twoje miejsce nie jest w więzieniu. Nie daj się tam umieścić i zamknąć diabłu. Nie daj się tam umieścić ludziom religijnym. Nie powinieneś żyć w więzieniu. Nie daj się tam umieścić własnym grzechom. Więcej, nie wolno nam pozostać w więzieniu. Nie wolno. I dzisiaj jest dobry dzień, by je opuścić. Módl się do Jezusa Chrystusa, który otwiera drzwi więzienia. I bądź gotowy, by wyjść. Diabeł się spodziewa, że tam skończysz. Jakże oni byli zaskoczeni. Zachodzili w głowę, gdzie się podzieli ci ludzie? Tak samo powinniśmy zaskoczyć diabła. Nie powinniśmy żyć przy korycie pełnym omłotów, niczym niewolnicy, tak jak syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Powinniśmy żyć w domu Ojca. Jezus powiedział: niewolnik nie zostaje w domu na zawsze. Syn pozostaje na zawsze. I to jest prawda. A jeśli poznacie prawdę, Jezus mówił, prawdziwie wolnymi będziecie i ona was wyswobodzi i staniecie się moimi uczniami. Diabeł spodziewa się, że zostaniesz tam na całe swoje życie, ale Bóg ma inny plan i pozwól, że cię zapytam, co wybierasz? Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś synem i córką Bożą. Twoje miejsce jest w domu. Wróć do domu. Pójdź do świątyni. Niech Słowo Boże cię oczyści. Niech krew Jezusa Chrystusa obmyje wszelki twój grzech. I pozwól, by Boża chwała odmieniła cię. Twoje miejsce nie jest w więzieniu. Twoje miejsce nie jest na wygnaniu. Twoje miejsce jest w domu u Ojca. Wróć do domu, gdzie na stole leży chleb. Wróć do domu. Ojciec czeka. Bożą wolą jest, abyś stanął na duchowe nogi. Więc powstań. Bożą wolą jest, byś stanął na nogi. I ten obraz uczniów, apostołów, którzy poszli do świątyni, stali w miejscu, w którym Bóg ich postawił i głosili słowa, które darzą życiem, to jest twój i mój obraz, który Bóg nosi w sercu. Nie chrześcijan leżących, pokonanych, zbitych, zdeptanych, ale stojących w Bogu, głoszących słowa, które darzą życiem. Drodzy, jest moim wielkim pragnieniem, abyśmy jako zbór podjęli taką decyzję. Nie będziemy zniechęcać się nawzajem. Nie będziemy rzucać sobie kłód pod nogi. Nie będziemy zwalczać jedni drugich. Ja będę stał i jedyne, co powiem, to będą słowa, które darzą życiem. I Panie, modlę się o to, abyś takim człowiekiem mnie uczynił. Aby żadne inne, nieprzyzwoite słowo nie wyszło już z moich ust. Tylko to, które darzy życiem. Bo mój Panie, ja chcę być zachęceniem również dla innych. Chcę dodawać otuchy innym.